Lubelskie Forum w Radio Zachód. Czas zacząć. Bogdan Sadowski, dzień dobry. Dzisiaj kontynuujemy spotkania z kandydatami do Parlamentu Europejskiego. Formuła identyczna jak przed tygodniem. Przypomnę, swobodna dyskusja pomiędzy państwem, bez sztywnych ram czasowych, jak ma to miejsce w debatach przedwyborczych. Oto skład naszego dzisiejszego spotkania. Studio w Gorzowie, Helena Hawka, Porozumienie, Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Jacek Guzikowski, Prawica RP, Marka Jurka, która wchodzi w skład Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz 15.
Dzień dobry państwu.
Jakub Ziółkowski, Wiosna, Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I Witold Pal, Platforma Obywatelska, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska.
Witam wszystkich państwa.
Jeszcze studio w Zielonej Górze, Adrianna Ruszkowska, Partia Razem, Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem.
Dzień dobry.
I Arkadiusz Piszczek, Ruch Narodowy, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja.
Dzień dobry państwu.
Państwo aspirujecie do bycia europosłem, zatem proponuję, porozmawiajmy o sprawach i tematach dotyczących Europy i Polski jako członka Unii Europejskiej. W tym roku obchodzimy 15. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, związku, który także w tym roku będzie obchodził 26. rocznicę powstania. Od jakiegoś czasu mówi się o potrzebie reformy Unii Europejskiej, gdyż obecna formuła w ocenie wielu komentatorów wyczerpała się albo nie przystaje do rzeczywistości. Przypomnę także państwu, że struktury Zjednoczonej Europy zaprojektowano pierwotnie dla 6 państw członkowskich. No i teraz tak, z jednej strony mowa jest o jeszcze ściślejszej współpracy krajów członkowskich, a z drugiej strony o rozluźnieniu wspólnej polityki i jakby większej autonomii członków. Państwa zdanie, które obszary Unii Europejskiej wymagają reform bądź chociażby głębokiej reformy? Bo że wewnątrz związku jest kryzys, to chyba państwo się ze mną zgodzicie, to nie ulega wątpliwości, czego przykładem jest chociażby próba Brexitu. Zaczyna Witold Pal. Platforma Obywatelska, proszę.
Każda organizacja, każda struktura podlega zmianom, bo też zmieniają się globalne uwarunkowania. Mamy do czynienia ze zmianami w przestrzeni technologicznej, społecznej, może ta pierwsza, najważniejsza, na pewno najważniejsza. W związku z tym też zmieniają się priorytety, zmieniają się te zadania, dla których ta ponadnarodowa organizacja, jaką jest Unia Europejska, stworzona na zasadzie dobrowolności, nieograniczająca suwerenności tych państw, a powołana po to, aby wzmocnić konkurencyjność tej części Europy wobec innych potęg gospodarczych, została zawiązana. To, co w tej chwili udało się zrobić, to widzimy na co dzień. Rzeczywiście postęp cywilizacyjny niebywały. Dość chociażby na przykładzie województwa lubuskiego wskazać, że wzrósł od momentu przystąpienia Polski do Unii eksport polskich lubuskich przedsiębiorców trzykrotnie. To daje obraz skali poprawy sytuacji gospodarczej, ale także osobistej, finansowej pracowników, poprawy funkcjonowania wszystkich niezbędnych dla obywateli na co dzień przestrzeni. To duże inwestycje, jeśli chodzi o poprawę służby zdrowia.
Ale czy sama Unia przechodzi kryzys wewnątrz?
I wracając do tego podstawowego pytania, to można powiedzieć, że rzeczywiście pojawiły się tendencje odśrodkowe. Szczególnie mówimy tutaj o tej frakcji konserwatywnej i reformującej, tej mniejszej grupy, tam gdzie jest Wielka Brytania, tam gdzie również jest obecna opcja rządząca, czyli PiS. A więc bardzo eurosceptyczna. Pomimo zagwarantowania autonomii państw traktatem lizbońskim, jednak wyrażająca swoje obawy co do równoprawnego traktowania przez inne państwa w tej strukturze. Jest dużo do zrobienia, bo z pewnością widać to chociażby w tej nowej perspektywie należy dokonać reformy Unii Europejskiej. Ona się dokonuje nawet na dzisiaj poprzez analizę tych programów, które nowej perspektywy. Czyli jeśli już mówimy o reformie, to na pewno musimy zwrócić bardzo dużą uwagę na to, że dzisiaj działania Europarlamentu, Komisji Europejskiej powinny być poświęcone jednak na podtrzymaniu tej tendencji polityki spójności, bo programy mówiące o innowacyjności i technologii faworyzują bardziej rozwinięte gospodarki. Dlatego też ta reforma Unii Europejskiej, jeśli ma się odbywać, to powinna się odbywać z poszanowaniem tej zasady równości państw członkowskich, czyli równych szans.
Dziękuję. Zacieśnienie współpracy czy rozluźnienie i większa autonomia krajów członkowskich, w którą stronę? Helena Hatka, porozumienie.
Zgodzę się z moim przedmówcą, że jeżeli 15 lat temu Polska przystąpiła do Unii Europejskiej i wszyscy to świętujemy, to jest dobry czas, żeby zrobić taki audyt tych 15 lat i nie tylko z dumą mówić o tym, że udało nam się zbudować autostradę A2 czy trasę szybkiego ruchu S3 i mogę jeszcze mnożyć dużo inwestycji, które na przykładzie naszego województwa zostały zrealizowane, ale równocześnie to jest dobry moment, znowu mówię przez pryzmat naszego województwa, żeby potem zrobić, uwzględnić również obszary, które nie zostały, nie udało nam się zrealizować. Nie żeby krytykować, tylko po to, żeby właściwie zbudować plan czy strategię na następne lata. I w identycznym punkcie jest też Unia Europejska. Wewnątrz toczy się dyskusja, czy należy dążyć do większej unifikacji i większego uzależnienia poszczególnych państw od instytucji unijnych, czy też uszanować, tak jak było to na wstępie, te pierwotne wartości, które przyświecały twórcom Unii Europejskiej, cele, które wtedy były postawione. My stoimy na stanowisku, że Europa powinna być Europą wolności, czyli szacunek do integralności poszczególnych krajów, ale jednocześnie budowanie Unii Europejskiej jako całości według tych podstawowych zasad, jakie nam przyświecały na początku, a przypominam, że Unia Europejska, ojcami Unii Europejskiej są chrześcijańscy demokraci i baza wartości, która była na początku, gdy tworzono Unię Europejską, to były wartości chrześcijańskie, bo jakby od tej bazy wartości trzeba rozpocząć. Ale też wtedy zdecydowano o kształcie Unii Europejskiej. Sądzę, że do początku trzeba wrócić. Naprawdę doceniamy ogromnie dorobek Unii Europejskiej i to, jak Polska bardzo zyskała, ale też chcemy, żeby wszyscy obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, byli traktowani w sposób podobny, a nie było Unii dwóch prędkości, o czym też się w przeszłości dyskutowało. Czyli należy dążyć do tego, że w ramach Unii, żeby było partnerstwo i ingerencja instytucji unijnych w takie obszary, które wymagają interwencji. Na przykład my, konsumenci, już ucieszyliśmy się troszkę, że będziemy być może lepiej traktowani jak dotychczas, mam na myśli o różnej jakości produktów, które były wytwarzane przez duże korporacje. Na przykład proszek inny był sprzedawany w Polsce, a inny w Niemczech. No my radziliśmy sobie z tym, jeździliśmy do Niemiec i kupowaliśmy, ale przecież nie o to chodzi. Nie takie zasady były w Unii Europejskiej. Będziemy bardzo zabiegać o to, żeby było wsparcie dla rodzin. Dla dobrych warunków rodzin, dla funkcjonowania rodzin też, żeby Unia też dostrzegała problem rodzin w Unii Europejskiej.
Adrianna Ruszkowska, teraz Partia Razem, i to samo pytanie powraca, czy Unia Europejska potrzebuje takiego wewnętrznego remontu?
Dziękuję bardzo. Tak, Unia Europejska, odnosząc się do zadanego na początku pytania, Unia Europejska z pewnością przechodzi kryzys. Ten kryzys nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych krajach jest bardzo jaskrawo widoczny, niestety pod postacią odradzających się rozmaitych tendencji nacjonalistycznych, którym często towarzyszy otwarta narracja ksenofobiczna, rasistowska, Z drugiej strony natomiast jako taką jedyną alternatywę przedstawia się takie dosyć czasami bezkrytyczne poparcie dla instytucji unijnych, które to głoszą środowiska liberalne. Te dwie tendencje chyba szczególnie wyraźnie rysują się w takich krajach jak nasz, jak Polska. Niemniej jakby spojrzeć z boku na sprawę, tak naprawdę oba te obozy traktują Polskę troszeczkę przedmiotowo. Dla pierwszych jest ona wyłącznie ofiarą Unii Europejskiej, a dla drugich wyłącznie jej beneficjentką, mówiąc tak trywialnie, po prostu skarbonką. Lewica Razem chce, żeby w świadomości Europejczyków, Polaków, Polska stała się pełnoprawnym podmiotem relacji europejskich. Tak jak moja przedmówczyni wspomniała, chcielibyśmy się odwołać do tych podstawowych wartości i zasad, które tak naprawdę ufundowały struktury europejskie, między innymi do zasady Europy Solidarnej. Dalej, instytucje unijne uważamy, że muszą być przejrzyste. Uważamy za absolutnie niedopuszczalne negocjowanie tak istotnych dla naszego życia traktatów, jak na przykład niegdysiejsze, niesławne TTIP, za zamkniętymi drzwiami, bez żadnej demokratycznej kontroli. Lobbying wielkich korporacji ma obecnie zbyt duży wpływ na kształtowanie unijnego prawa. Wpływ ten jest większy w mojej ocenie niż głos obywateli i obywatelek Unii Europejskiej. Dlatego Lewica Razem domaga się pełnej przejrzystości Unii Europejskiej. Wszystkie decyzje muszą zapadać pod demokratyczną kontrolą, a nie ponad naszymi głowami, ponad głowami mieszkanek i mieszkańców Europy. Jakie obszary należałoby tutaj wzmocnić, żeby tą demokratyczną kontrolę oddać nam, ludziom? Na pewno i przede wszystkim obszar pracy i płacy. Chcielibyśmy wprowadzenia europejskiej płacy minimalnej, bo zwróćmy uwagę, ile zarabia nauczycielka, pani sprzątająca, pani kucharka w Polsce, ile zarabia ta sama osoba w Niemczech, w Belgii, w Holandii. Zwróćmy uwagę na to, dlaczego pielęgniarki z Polski wyjeżdżają do Norwegii. No nie sądzę, żeby wyjeżdżały dlatego, że lubią oglądać fiordy. To jest chyba nie na tej zasadzie te podróże się odbywają, niestety. Dlatego tą europejską płacę minimalną, którą chcemy wprowadzić, będziemy na to bardzo, bardzo zwracać uwagę. Oczywiście nie będzie to wprowadzone tak jakby od razu i w całości. Wiemy, że potrzeba tutaj stopniowych zmian, stopniowych adaptacji. Niemniej jest to kierunek, w którym z pewnością będziemy chcieli zmierzać. Jeżeli mówimy o pracy, na pewno też będziemy chcieli wprowadzenia 35-godzinnego tygodnia pracy. Jest to rozwiązanie, które już w tym momencie funkcjonuje w wielu krajach europejskich. Tu myślę, że spokojnie już w tym momencie możemy zacząć tą kwestię ujednolicać. Kolejna rzecz, to co dla nas ważne, dla nas zwykłych ludzi. Chcielibyśmy wprowadzenia europejskiego standardu opieki zdrowotnej. Obecne różnice, które występują pomiędzy jakością tej opieki w państwach członkowskich, są w naszej ocenie, w ocenie Lewicy Razem, zbyt duże. Chcielibyśmy, żeby taki europejski fundusz, który powstanie, mam nadzieję, żeby część środków z tego funduszu była przeznaczona na poprawę jakości opieki zdrowotnej w tych krajach, w których ta opieka zdrowotna jest niedofinansowana. Tak samo polityka mieszkaniowa, mieszkania na każdą kieszeń, czyli zwiększenie tak naprawdę tego komunalnego zasobu mieszkań, tak żeby każdy i każda z nas mogli mieć dach nad głową. No i godne
tego,
życie
co
dla
pani
seniorów.
Mówi, wnioskuję, że zacieśnienie współpracy, większą unifikację.
Tak, jak najbardziej.
Ruch Narodowy teraz, Arkadiusz Piszczek. Co z tą Europą? Proszę bardzo.
Europa niewątpliwie jest w kryzysie, z tym, że przede wszystkim jest w kryzysie politycznym i prawnym, pod względem prawnym. Nie chodzi o same prawo, które funkcjonuje, przede wszystkim chodzi o równość traktowania prawnego różnych podmiotów. Nie ma tej równości między podmiotami starej Unii i naszymi krajami nowej Unii, takimi jak Polska, Czechy, Słowacja czy pozostałe. Tu mój przedmówca, pan Paul, powiedział, że wzrósł eksport do Unii. To prawda, wzrósł eksport do Unii, ale wzrósł ten eksport z firm nie polskich, tylko firm zagranicznych, które mają siedziby w Polsce i z których zyski są wyprowadzane z naszego kraju. Wzrósł ten eksport do Unii, ale straciliśmy rynki wschodnie. Nie to nasz przedmówca był w partii, która przez 8 lat rządziła. Za jego czasów straciliśmy praktycznie cały rynek wschodni dla naszych rolników, dla naszego przemysłu. Unia coraz bardziej wiąże się problemami biurokratycznymi. Te przepisy, które wiążą nam ręce, naszym przedsiębiorcom, są coraz bardziej skomplikowane i dziwnym trafem wyjątki od tych przepisów działają na korzyść firm starej Unii. To oni na tym zyskują, my na tym tracimy. Dlatego Unię należy zreformować przede wszystkim pod względem równego traktowania wszystkich podmiotów. Takich, tych starych i tych nowych.
Jacek Ziółkowski, Żółkowski, Wiosna.
Tak, jeżeli chodzi o pana pytanie, czy Unia jest w kryzysie. Nie jest w kryzysie, ponieważ 67% obywateli Unii jest zadowolonych z przystąpienia ich państwa do Unii Europejskiej. A najwyższy współczynnik, najwyższy procent jest wśród Polaków, wynosi 88%.
A najniższy, jeśli chodzi o przyjęcie euro.
Tak, dlatego że rządy Platformy, a później PiS długo straszyły nas euro. Kiedyś w filmie Szczęśliwego Nowego Jorku był taki tekst. Katarzyna Figura zapytana, dlaczego pracuje za najniższą pensję w USA i nie wraca do Polski, powiedziała, a po co mam wracać do Polski, skoro w Polsce ceny już są amerykańskie, a zarobki polskie. I naprawdę straszenie nas euro przypomina mi właśnie tekst z tego filmu. Chciałem powiedzieć, że według raportu najlepszych miast do życia w 231 miastach na świecie, większość z nich leży w Unii Europejskiej. 17 z 30 najbezpieczniejszych państw świata leży w Unii Europejskiej. Odnośnie tutaj tego, co powiedział pan z Konfederacji, że nasz rynek, że polskie firmy tracą. Otóż nie. 80% polskiego eksportu trafia do Unii Europejskiej. Jesteśmy liderami, jeżeli chodzi o sprzedaż mebli, mięsa, podrobów, części samochodowych, sprzętu AGD, kosmetyków, usług transportowych. Dzięki obecności w Unii Europejskiej, według raportu pracodawców, co roku potrzebujemy 186 tysięcy nowych miejsc. Tworzy się 186 tysięcy nowych miejsc pracy. Możemy pracować za granicą, możemy mieszkać za granicą, możemy też w przypadku, gdy jest łamane prawo w Polsce, odwołać się do Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości. I tak się teraz dzieje. Natomiast wracając jeszcze do sedna pana pytania, o takim kryzysie też mówiono mieszkańcom Wielkiej Brytanii. I oto skutek. Przez szerzenie dezinformacji obywatele Wielkiej Brytanii zagłosowali za wyjściem z Unii Europejskiej, a teraz się okazuje, że wyjście z Unii Europejskiej będzie kosztować ich ogromne pieniądze. Ich gospodarka straci 5% PKB. Odbije się to też negatywnie na gospodarce Unii Europejskiej. Na przykład Polska straci około 2 do 3% PKB. I jak widać, rząd Wielkiej Brytanii robi wszystko, żeby w Unii Europejskiej pozostać. I tak jak już miałem okazję wcześniej mówić, teraz stwierdzenie angielskie wyjście ma nowe znaczenie. Po prostu niby wychodzimy, a w rzeczywistości robimy wszystko, żeby tych drzwi nie otworzyć i zostać w Unii Europejskiej. Chciałem też zaznaczyć, jeżeli mówi się o kryzysie Unii Europejskiej, że Unia Europejska w tej chwili jest drugą gospodarką na świecie, po USA. Więc o jakim kryzysie możemy mówić? I może jeszcze jeden przykład, jeżeli chodzi o praworządność w krajach Unii Europejskiej. Wynosi ona średnio 91,6 w skali do 100, a na przykład w leżącej całkiem niedaleko od nas Ukrainie zaledwie 62, a w Rosji, gdzie ludzie podobno też są szczęśliwi, tak jak i na Węgrzech słyszymy, to jest zaledwie 20%, a w krajach Arabii Saudyjskiej 7%, więc nie wiem, czy możemy mówić o jakimkolwiek kryzysie.
Uprawię pana w jednej kwestii, jeśli chodzi o dynamikę rozwoju Unii Europejskiej, to jesteśmy na szarym końcu jako region na świecie. Jacek Guzikowski.
Unia Europejska, to my, już w poprzedniej dyskusji mówiłem, decyzje kierunkowe naród polski podjął w 1966 roku, ponad 1050 lat temu, prawda? Unia Europejska, ta, która powstała, gdy była żelazna kurtyna bez Polski, ale zresztą podobnie bez trzech, Słowacji, Węgier, Chorwacji, Słowenii, to była po prostu zwykła aberracja. W związku z tym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej jest czymś tak oczywistym, naturalnym, że jest po prostu powrotem do normalności. Nie wiem, skąd bierze się to przekonanie, że my Polacy musimy komuś za coś dziękować. Przeciwnie, Europa jest taka, jaka jest, właśnie dlatego, że Polacy przez wieki stawali w różnych miejscach, prawda, do różnych bitew, choćby pamiętamy tą bitwę na przykład warszawską, kiedy przezwyciężyliśmy bolszewików i tę Unię Europejską, tak możemy powiedzieć w pewnym sensie, przed zalewem barbarzyńców obroniliśmy. Wiemy, że tuż po wyborach do Parlamentu Europejskiego, chyba 3-4 dni po tych wyborach, ma mieć miejsce spotkanie szefów rządów i, krótko mówiąc, ma dojść do nowego rozdania stanowisk najwyższych. Wiemy, że w związku z tym te wybory do Europarlamentu po części są fikcją, tak? To też wiemy, bowiem troszeczkę jednak rozkład sił w Unii Europejskiej dokonuje się inaczej. Unia Europejska jest tworem, to też także wybitnie jednak politycznym. Na szczęście władze polskie podejmują w tej chwili takie starania, aby Europa Środkowa tutaj była reprezentowana, to znaczy, by jedno z tych kluczowych stanowisk przypadło naszemu regionowi. Nasze przekonanie, Kukiz 15, Prawica Rzeczpospolitej, jest takie, by Unia była maksymalnie różnorodna, jak najbardziej, by poszczególne kraje były autonomiczne i by mogły według własnych przekonań kształtować własny wewnętrzny porządek. Ja zresztą też to w poprzedniej dyskusji mówiłem. Europa ze swej natury jest Europą państw narodowych, jest Europą księstw, bo to bardzo było często małych królestw. To tworzyło tą szalenie bogatą różnorodność. Dzięki temu ta Europa jest tak atrakcyjna dla świata.
Lubuskie Forum w Radiu Zachód i kandydaci do Parlamentu Europejskiego. Pozwolicie, że teraz państwo zmienię temat. Czy Polska powinna wejść do strefy euro? To jest pytanie, które powraca jak bumerang. No, teoretycznie nie mamy wyboru. 15 lat temu zaakceptowaliśmy wszystkie warunki członkostwa w Unii. Między innymi obowiązek wprowadzenia wspólnej waluty. Jednak, jak państwo doskonale wiecie, trwa dyskusja, czy Polska powinna poczekać, aż sytuacja ekonomiczna będzie w naszym kraju korzystniejsza. I tak na przykład zdaniem premiera Mateusza Morawieckiego poziom życia krajów tworzących strefę euro powinien być bardziej zbliżony, a przyjęcie wspólnej waluty no, można rozważyć ponownie najwcześniej za 10 do 20 lat. Z kolei zwolennicy szybszego wdrożenia euro w Polsce podkreślają, że kraje z euro i bez niego utrwalają podział na Unię dwóch prędkości. Zatem, czy euro w Polsce. Jak najszybciej, czy powinniśmy poczekać, tak jak mówi premier, do czasu, gdy osiągniemy poziom życia podobny do tego, jaki jest w krajach Europy Zachodniej? Witold Pal, Platforma Obywatelska.
Po pierwsze, nie przyjmowaliśmy na siebie obowiązku wstąpienia do strefy euro. To pozostaje w wyłącznej, autonomicznej kompetencji każdego z tych państw. Przypomnę, że już układ z Maastricht wyłączał z tego obowiązku Wielką Brytanię i Danię. W dalszym ciągu pozostają aktualne postanowienia z Aten, traktatu z Aten i porozumienia sztokholmskie, które dają to do wyłącznej oceny danego państwa, kiedy chce przystąpić, ale też pamiętajmy, że są wprowadzone bardzo rygorystyczne warunki, jeśli chodzi o możliwość wstąpienia do Unii Walutowej. My żadnego właściwie z tych walut, tych warunków nie spełniamy. Nie wstąpiliśmy nawet na ścieżkę, czyli nie należymy do tak zwanej grupy stabilizacji kursów walutowych. To oznacza, że te opowiadania są rzeczywiście bardziej futurystyczne. Oczywiście nie ma w tej chwili przekonania wśród obywateli polskich do tej waluty. To widać z badań statystycznych.
20%.
I wydaje się, że jest to uzasadnione na dzisiaj, chociażby dlatego, że nie jesteśmy silną gospodarką. Tym niemniej analizy niezależne wskazują, że samo wstąpienie do tej Unii pozwoliłoby nam już zaoszczędzić straty, jakie polscy przedsiębiorcy ponoszą chociażby na wymianie walutowej. To jest około 1,5% całości sprzedaży. Natomiast sama wartość utraty stabilności złotego jest oceniana na poziomie 0,05% jedynie. Tym niemniej
to są istotne różnice z punktu widzenia przedsiębiorcy i konsumentów.
Jest to historia, jest to myślę historia porównywalna mniej więcej tak czasowo z wylotem człowieka na Marsa. Trochę jeszcze przed nami, wiele dyskusji. W pierwszej kolejności powinniśmy się zająć w sposób zdecydowany nad pozycjonowaniem Polski w Unii Europejskiej. Byliśmy największym beneficjentem środków. Teraz w związku z tym, że ten fundusz spójności, o którym wcześniej wspominałem, będzie w mniejszej kwocie do podziału, powinniśmy maksymalnie wykorzystać naszych parlamentarzystów do tego, aby Polska w tej perspektywie do 2027 wykorzystała te pieniądze po to, żeby zrównać się gospodarczo. Również mówimy tu o sektorze bankowym z pozostałymi państwami i wtedy myślę dopiero nadchodzi czas na rozmowę na ten temat, tym bardziej, że wymaga to zmiany konstytucji.
Są kraje, które pomimo, że nie miały silnych gospodarek jak zachodnie, euro jednak wprowadziły, żeby daleko nie szukać, Słowacja czy kraje nadbałtyckie.
Ale my dmuchamy na zimne.
No Brytyjczycy nigdy nie zdradzili funta, a Duńczycy i Szwedzi korony.
Ale ich nie ma dzisiaj w Unii Europejskiej prawie.
No my uważamy, że najpierw trzeba spowodować taką sytuację, żeby poziom naszej gospodarki, zasobność kieszeni naszych obywateli była porównywalna do zasobności mieszkańców innych krajów Unii Europejskiej. Uważamy, że trzeba poczekać z wprowadzeniem euro, dlatego że nie jesteśmy do tego przygotowani. Z jednej strony nie spełniamy wymagań formalnych, ale z drugiej strony musimy wzmocnić naszą gospodarkę i żebyśmy dochodowo dorównywali poziomem życia do poziomu życia obywateli innych krajów Unii Europejskiej. Generalnie uważamy, że w najbliższych miesiącach jak nasi europarlamentarzyści powinni bardzo skoncentrować się na tym, żeby jednak dążyć do tego, żeby nasza pozycja w Unii Europejskiej się wzmacniała, walcząc o duże pieniądze, a też bym powalczyła, żeby środki na Fundusz Spójności jednak były wystarczające. Mamy dużo argumentów, nawet w naszym województwie nierównomiernie rozwijają się poszczególne gminy, a z drugiej strony ważne, żeby nasza pozycja taka polityczna była silna właśnie poprzez dyskusję, aktywność czy wskazanie obszarów, którymi Unia Europejska powinna się zająć, bo przecież jesteśmy w trakcie dyskusji o przyszłości Unii Europejskiej. My nie chcemy pasywnie przyjmować to, co nad naszymi głowami uchwalą, chociaż formalnie powiecie państwo, że to jest niemożliwe, ale mi chodzi o sposób prowadzenia dyskusji. Chcemy, żeby Polska była silnym partnerem w Unii Europejskiej. Jesteśmy dużymi zwolennikami Unii Europejskiej, ale na partnerskich zasadach.
Adrianna Ruszkowska, Lewica Razem.
Powiem tak, wiemy, że tylko współpracując narody Europy mogą bronić przyjętego przez siebie modelu społecznego i tylko przez współpracę możemy stać się liczącą się siłą polityczną i gospodarczą na świecie. Dalej też tylko współpracując jesteśmy w stanie bronić się przez coraz silniejszymi naciskami międzynarodowych korporacji i zmusić je do przestrzegania praw nas, naszych pracowników, konsumentów oraz do płacenia należnych, sprawiedliwych podatków. Ale Z drugiej strony wiemy też, że źródłem szczególnych problemów jest źle przemyślana integracja walutowa. Tak naprawdę integracja ta nie zawiera żadnych mechanizmów chroniących słabsze gospodarki Unii przed rozmaitymi szokami zewnętrznymi, jak choćby globalny kryzys gospodarczy. Efektem tego jest niestety dalsze pogłębianie się różnic pomiędzy peryferiami Unii a jej centrum. Myślę, że wszyscy doskonale pamiętamy, jak boleśnie doświadczyła tego Grecja. Europejski Bank Centralny na ten moment w mojej ocenie nie uwzględnia wystarczający sposób celów społecznych, takich jak na przykład chociażby wyrównywanie różnic w płacach. Unijny budżet też w tym momencie, myślę, sądzę, jest zbyt niski, by zrównoważyć adekwatnie i zbuforować wszystkie negatywne, spodziewane lub niespodziewane efekty uboczne wspólnej waluty. Dlatego w mojej ocenie powinniśmy wstrzymać się na tę chwilę z przyjęciem wspólnej waluty do czasu reformy strefy euro i do znaczącego zwiększenia budżetu Unii Europejskiej. Nie jest to tak jakby pryncypialny sprzeciw wobec, jakby to nazwać, utraty suwerenności, a bardzo pragmatyczny wybór. Jeżeli zreformowana strefa euro stanie się prawdziwie solidarna, jeżeli będzie w stanie skutecznie powstrzymać kryzysy gospodarcze i chronić nas, obywateli, obywatelki przed ich skutkami, wtedy przystąpienie do takiej unii walutowej myślę, poprzemy z większym przekonaniem. Dziękuję.
W pani ocenie, ile nam to zajmie? Tak jak mówi premier, 10 do 20 lat?
Trudno jest mi powiedzieć. Jest zbyt dużo czynników, które biorą tutaj udział, od takich ściśle ekonomicznych po nawet społeczne już w tym momencie. Także nie pokuszę się o prognozę.
Arkadiusz Piszczek, Ruch Narodowy, proszę.
Zanim odpowiem na to pytanie, muszę się odnieść do słów pana Jakuba Ziółkowskiego z wiosny, który okłamał słuchaczy. Powiedział pan Jakub o tym, że nasz przemysł odnosi sukcesy przez eksport z firm hodowców zwierząt futerkowych, meblowych i transportu na teren Unii Europejskiej.
Nie mówiłem o zwierzętach futerkowych. Proszę.
Mówił pan o hodowcach zwierząt. Teraz
nie,
chciałbym
o przemyśle rolnym. A
to jest fragment przemysłu rolnego.
Według pana tak. Ale nie, proszę się trzymać faktów.
Tak, trzymam się tych faktów i dlatego chcę się wypowiedzieć na to.
Wracamy do euro.
Na to muszę na ten temat odpowiedzieć. Dziwnym trafem, kiedy nasze polskie firmy zaczynają odnosić sukcesy na rynku europejskim, wypierając firmy zagraniczne, nagle pokazują się protesty, opłacone protesty przez organizacje ekologiczne, tak, które bezpodstawnie, jadąc po emocjach ludzi nieświadomych, doprowadzają do upadku tych firm. Jeśli chodzi o firmy transportowe, to właśnie Unia Europejska wprowadziła przepisy, niedawno próbuje wprowadzić przepisy, który wyeliminuje nasz przemysł transportowy z rynków europejskich. Wracam do pytania. Co do wprowadzenia euro, jesteśmy przeciwni z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to utrata suwerenności, jednego z ostatnich atrybutów naszej suwerenności. Po drugie, dlatego, że każdy mieszkaniec Niemiec, każdy przeciętny mieszkaniec Francji, każdy przeciętny mieszkaniec Grecji po wprowadzeniu euro wypowiedział się jasno i wyraźnie. Straciliśmy na tym. Straciła nasza siła nabywcza naszych pensji, rent, emerytur. To jest drugi powód, dla którego jesteśmy przeciwni. Dziękuję.
Czy pan wie, ile wynosi emerytura w Grecji?
Euro? Nie wiem, ile wynosi. Wiem, że ludzie
670 euro. Kiedy u nas będzie tyle wynosić?
Wiem, że zwykły Niemiec, zwykły przeciętny obywatel Grecji narzekał, że ta emerytura się, siła nabywcza tej emerytury się zmniejszyła.
Może ja teraz posłużę się sondażem, bo popularność euro w Polsce, kiedy negocjowane były warunki przyjęcia naszego kraju do listy państw członkowskich, była najwyższa w historii i wtedy to było 64% Polaków. Wtedy właśnie tylu nas chciało euro. Z czasem jednak entuzjazm i poparcie spadały. Już w 2008 roku to było 47%, a obecnie szacuje się, że jest to 20% naszego społeczeństwa, które chce.
Przypomnijmy, że Grecja została uratowana, bo jest obowiązek Unii Europejskiej pomocy bankowej dla państw, które weszły do strefy euro. I tylko dzięki temu rzeczywiście Grecji udało się przejść przez to duże zawirowanie.
Jakub Ziółkowski, Wiosna, proszę.
Tak, jeżeli chodzi o wstąpienie Polski do strefy euro, tu zgodzę się z premierem Morawieckim, zajmie nam to 10 lub 20 lat pod rządami PiSu. To, że nie możemy wstąpić do, to znaczy w ogóle temat wstąpienia do strefy euro jest tematem zastępczym. Nie możemy o tym mówić, skoro nie spełniamy warunków. Pod dobrymi rządami te warunki może spełnimy w przeciągu 6 do 8 lat. Więc dzisiaj o tym nie mówmy. Mówmy dzisiaj o tym, co jest w aktualnej perspektywie Unii Europejskiej i na czym powinniśmy się skupić. Czy na europejskim programie walki z rakiem, Europa wolna od węgla i smogu, europejski test przyjaznego prawa, europejska karta praw kobiet, europejski fundusz wolnych mediów, program Erasmus 2.0 i europejski paszport. To są aktualne tematy na najbliższe 5 lat. A reszta to jest po prostu straszenie nas czymś, czego nie ma i opowiadanie o gruszkach na wierzbie. Wystarczy też porównać cenę paliwa. Paliwo w Niemczech i w Polsce jest niemal w tej samej cenie. Tyle, że po prostu my tą cenę widzimy w złotówkach, a Niemcy w euro. Więc skupmy się na tym, na co mamy wpływ, a nie straszmy ludzi tym strasznym zachodem. Wielu Polek i Polaków pracuje za granicą, zarabia w euro, przyjeżdża tu i wydaje pieniądze. I jaka jest ich opinia? Że za granicą za swoje pensje kupią więcej niż w naszym kraju. Do takiej sytuacji doprowadził PiS. No i też poprzednie, tak naprawdę 14 rządów Platformy na przemian z PiS-em.
No bo nie rządziła Wiosna.
Tak, Jacek. Zgadza się. Cieszę się, że pan to zauważył. Cieszę się, że przejmujecie państwo od nas hasła, które wcześniej uznano za populistyczne, jak na przykład odejście od węgla do 2035 roku. PiS przejął nasz postulat.
To ad vocem, dlatego że zainwestowaliśmy w zieloną energię i rzeczywiście jesteśmy przerażeni tymi informacjami, które dotarły do nas, że Polska to 3,5% wzrost emisji CO2 w odróżnieniu od spadku w Unii Europejskiej o 2,5%. 50 tysięcy ludzi umiera rocznie z tytułu zanieczyszczenia. To są porażające dane i tu się zgadzamy.
To są dane, które tak.
Ale to są zaniechania z ostatnich, nie z ostatnich lat,
stwierdził, że Polska węglem stoi i przez kolejne 50 lat będziemy wydobywać.
To importuje węgiel.
Chwilę, to właśnie PiS importuje węgiel z Rosji. I proszę mi powiedzieć, czy nie ma cięższej pracy na świecie niż praca w kopalni? Dlaczego państwo skazujecie Polaków na pracę w kopalni w XXI wieku?
No to króciutko,
kilka kilometrów
Helena
pod ziemią.
No, i później Jacek Guzik.
W jakim celu to robicie? To są polskie standardy?
Ad vocem odpowiem panu, że stopniowo trzeba dążyć do tego, żeby polskie domy nie były ogrzewane węglem, tylko były to ogrzewanie ekologiczne, ale pan wie doskonale, że ludzie nie mają tyle pieniędzy, żeby natychmiast te piece węglowe wymienić.
Oczywiście, rozumiem, my jako państwo mamy pieniądze, żeby finansować
bardzo przepraszam, ale to
ojca dyrektora, a nie pomagać Polakom?
Ale to ja zadaję tutaj pytania.
Ja może dopowiem, a bardzo dużą wagę przywiązujemy do tego, żeby doszło do tego, żeby ekologiczne ogrzewanie było w polskich domach. Program jest uruchomiony, który jest wdrażany, realizowany, ale do tego to da się zrealizować stopniowo, dlatego że to jest program, który porządkuje zaniechania z wielu lat.
Czy to nie państwo położyliście OZE? W tej chwili można postawić elektrownię wiatrową tylko na morzu? 95%
proszę nie zadawać wyłączone? Już pytań, bo mamy jeszcze jednego tutaj.
Przepraszam, ale no,
osobę,
po prostu
dobrze?
Te absurdy są
jeśli,
nie
jeśli
do
jeśli będzie taka formuła, to oczywiście będzie pan mógł zadawać pytania. Jacek Guzikowski teraz, Prawica RP.
Kukiz 15, Prawica RP są przeciwne przyjęciu euro i to stanowisko jest stanowiskiem trwałym. Teraz wykluczamy przyjęcie euro dziś i w przyszłości. Sondaże, które pan redaktor podał, są po prostu miarą sukcesu i złotówki gospodarki polskiej, ale są też jak gdyby tak prognozą na przyszłość, tak? Że po prostu mamy całą przyszłość. bardzo interesująca w sprawie złotówki była rozmowa ówczesnego szefa Narodowego Banku Polskiego oraz szefa ministra spraw wewnętrznych i administracji nagranych potajemnie. Ale oni powiedzieli nam jedno, tak, że jeżeli mamy własną walutę, nigdy nie możemy zbankrutować. I chyba warto też słuchać tych, którzy na tym się znają, mówią sobie pewne rzeczy do ucha po cichu. Te rzeczy potem wypływają. Między innymi dlatego też złotówki się będziemy trzymać. Ta nazwa złoty brzmi pięknie, prawda? Są takie kraje jak Szwajcaria, które trzymają się własnej waluty i na tym nie tracą. To jest chyba też jednak miara sukcesu gospodarczego, być może w przyszłości także i politycznego. Złotówka ma moc, ma smak.
Wzmacnia się przecież.
Ma smak? Jak smakuje złotówka?
No, sukcesem gospodarczym.
Dwutlenkiem węgla.
Dwutlenkiem węgla, tak.
No, proszę pana.
I pracą w kopalni.
Kukiz 15 nigdy nie wyrzuci na bruk górników węgla kamiennego, węgla brunatnego. Co więcej, w okolicach Kodbus, jeżeli pojedziemy, widzimy, jak świetnie można zagospodarować wyrobiska po węglu brunatnym. Ja w ogóle jestem zdumiony, że dziś nie powstaje kopalnia odkrywkowa na południu województwa lubuskiego, która by węgla brunatnego, która by dała wielkie, prawda, ilości pracy, tutaj dobrze płatnej pracy, ale równocześnie w przyszłości przecież w tych takich miejscach powstają olbrzymie zbiorniki wodne. Zachęcam do podróży do Niemiec Wschodnich, tutaj przy polskiej granicy w okolicach Kodbus. To jest bardzo pouczające.
Dyskusja z kandydatami do Parlamentu Europejskiego w Lubuskim Forum. Dziś to tyle, za tydzień kolejna. Zapraszam już teraz w imieniu Janusza Rzeczkowskiego. A Państwu dziękuję za udział w programie. Helena Chatka reprezentowała Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienia.
Dziękuję bardzo.
Jacek Guzikowski, Prawica RP, Marka Jurka, która wchodzi w skład Komitetu Wyborczego Kukiz 15.
Dziękuję bardzo.
Jakub Ziółkowski, Wiosna Roberta Biedronia.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Witold Pal, Platforma Obywatelska, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Koalicja Europejska.
Miłego wypoczynku na weekend.
Adrianna Ruszkowska, Partia Razem, Koalicyjny Komitet Wyborczy, Lewica Razem.
Serdecznie dziękuję.
Oraz Arkadiusz Szepiszczek, Ruch Narodowy, Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja.
Dziękuję państwu.
Bogdan Sadowski, również dziękuję. Do usłyszenia.